Dzień dobry.
Dzień dobry, jak zawsze.
I tak jesiennie, bo w szalikach i czapkach, ale nie to będzie tematem naszego podcastu, odcinka dzisiejszego,
nie,
dokładnie rzecz
ale
biorąc.
Wiesz co, no jeżeli mówimy o czapkach, szalikach, to mówimy o wełnie, jak mówimy o wełnie, to mówimy o zwierzętach, a tematem naszego podcastu będą jaki. A jak zwyczajne jest gatunkiem dużego ssaka z rodziny wołowatych, rzędu parzystokopytnych, występuje w Tybecie, Indiach i Chinach, gdzie żyje zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym. No i co ważne, te udomowione są zwierzętami jucznymi, no i poza tym dają mleko i wełnę. I tym się zajmować nie będziemy.
No właśnie, bo chciałam zapytać, tak, jak się ma jak do publicznych?
No właśnie, jak się ma tak, że jak jest głównym tematem naszego dzisiejszego odcinka, dlatego że chcemy poświęcić parędziesiąt minut na to, żeby usystematyzować w miarę temat porównań i metafor, które to porównania i metafory, czyli coś jest jak coś, no są w wystąpieniach publicznych tak skuteczne jak jaki, już te prawdziwe, żywe jaki, właśnie w noszeniu czegoś jako zwierzęta juczna. Czyli potrafią naprawdę pomóc dotrzeć do celu, zrobić to lżej i zrobić to efektywnie, dostarczając ten towar, który chcieliśmy dostarczyć. Czyli zrobić to, co nam jest potrzebne podczas wystąpień publicznych. Dostarczyć wiedzę albo umiejętności, albo skłonić do myślenia, zrobić to w sposób atrakcyjny, ciekawy. No i możliwie mało się namęczyć, bo pamiętam, co usłyszałem od jednej z moich pierwszych szefowych. Zresztą nie wiem, Doroto, czy mnie słuchasz, jeżeli tak, to wielkie ukłony do ciebie, dla ciebie zawsze i wszędzie. A powiedziała mi, że nie sztuka się narobić.
Coś w tym jest.
Warto szukać optymalizacji każdego procesu. Więc dzisiaj o porównaniach i o metaforach, czyli o jakach.
Mhm. Czyli to, co możemy obiecać, to, że merytoryką na temat porównań i metafor otoczymy was niczym gołą szyję w jesienne popołudnie miękkim szaliczkiem z jaka, miękkim i ciepłym.
Aha, to mi pozostaje nic innego, jak poprosić Przemka, żeby powiedział, co będzie.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz. To.
Mnie bezustannie nasz dżingiel skłania do tego, żeby pokiwać głową, a widzę, Aniu, ty już go z takim stoickim spokojem przyjmujesz, nie.
Bo ja się nastrajam wtedy tak, wiesz, na taki pełen profesjonalizm. Przestaję wreszcie tańczyć i tak, mam takie, taką powagę sytuacji chcę odczuć. No bo temat tak naprawdę dzisiaj, chociaż lekki i przyjemny w odbiorze, no to jest szalenie ważny, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, bo te metafory i porównania w moim przekonaniu czynią to całe wystąpienie plastycznym i takim, które można dotknąć i poczuć. No a z perspektywy skuteczności to bardzo ważne, żeby te emocje się pojawiły.
Ja mogę się przyznać, że trochę grzebałem, znaczy w literaturze i w internetach, w ramach poszukiwania różnych rzeczy związanych z naszym tematem, więc w ramach tej plastyczności uraczę ciebie i, no i was, drodzy słuchacze, kilkoma cytatami, które właśnie będą tłumaczyły i pokazywały siłę porównań, ale skoro powiedziałaś o takim nastawieniu się do profesjonalizmu, to pozwól, że zacznę od definicji metafory, takiej najbardziej zwięzłej, najkrótszej i do mnie najbardziej trafiającej z wszystkich tych, które znalazłem. Pochodzi ona z książki Marka Stączka, Prezentacja publiczna. Książka ląduje przed kamerą, jeżeli ktoś nas na YouTubie ogląda. Dla tych, którzy na nas nie chcą patrzeć, co w zasadzie rozumiem, podlinkujemy ją oczywiście w notatkach z tego odcinka i tam jest taka definicja metafory, która mówi coś takiego, że metafora to sposób mówienia o danej rzeczy za pomocą tematów pochodzących z innej dziedziny, innej rzeczywistości. No i za tym idą przykłady, żeby było obrazowo. Mhm. Bardzo często łączymy biznes z militariami, z wojną, bo na przykład mówimy, że zdobyliśmy rynek. Albo jeszcze lepiej, podbiliśmy rynek.
Walczymy o klienta.
Mamy dwa zupełnie inne światy, dwa zupełnie inne światy, ale zapożyczenie z tego innego świata daje nam bardzo właśnie taki obrazowy, plastyczny język. Często wykorzystujemy kwestie kulinarne, no bo niezależnie od tego, czy jemy wszystkie produkty, czy tylko część z nich, to jednak jemy, więc można z dużą dozą pewności założyć, że każdy wie, o co chodzi w jedzeniu. No i chyba takim najsłynniejszym cytatem związanym z połączeniem życia i jedzenia, no to jest twierdzenie, że życie jest jak pudełko czekoladek.
Tak.
No a że powiedział to pan Forrest siedząc na ławce, to myślę, że każdy ma to już głęboko wbite w głowę.
Aha.
No i to jest właśnie metafora, porównanie, wykorzystanie języka z innego świata.
Aha, a to wiesz Maciek, jak mówisz o tych dwóch obszarach, takim wojennym w biznesie i kulinarnym, to ja bym do tego dołożyła jeszcze dwa bardzo nośne filary porównań i metafor, które są w stanie te ciężkie i dostojne jaki utrzymać. No to jest obszar związany z podróżami, no bo droga, bo przygoda, bo wszystko to, co się dzieje, bo pakowanie, bo zasoby, które masz ze sobą, odkrywanie i tak dalej, więc metafora drogi pięknie się też sprawdza. No i wszelkie metafory budowlane. Postawić fundament, zbudować na filarach, przykryć dachem zaproponowanych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze te dwie rzeczy. Droga i budownictwo.
No tak, podłożyć podwaliny pod, w sensie stworzyć fundament i dopiero na tym fundamie stawiać ściany.
Dołożyć cegiełkę.
Które zwieńczymy.
Dokładnie.
Mamy tego bardzo dużo. No właśnie, i to idąc bezpośrednio tym tropem. Dla mnie największym atutem i korzyścią płynącą ze stosowania takich krótkich porównań i krótkich metafor, na razie skupię się na tych krótkich, właśnie tam jak dołożyć cegiełkę, jest takie bardzo dobitne podkreślenie jakiejś myśli, którą chcę przekazać. Mhm. Mamy dużo takich zwrotów potocznych. Coś jest jasne jak słońce. Albo ktoś dla odmiany jest ciemny jak tabaka w rogu. Znowu tak z perspektywy logiki, no nie do końca pasuje, ale jest tak obrazowe, że coś nam pokazuje. No i to jest namiętnie wykorzystywane, bo jeżeli, już tylko dokończę myśl, jeżeli wspomnisz, nie wiem, czy pamiętasz panią posłankę Renatę.
Zdarzyło się.
Ona zasłynęła też z takiego bardzo dobitnego podkreślenia myśli, bo powiedziała kiedyś, że ona lubi seks jak koń owies.
Tak było.
No i sprawa jest absolutnie oczywista. No pomijam w jakich okolicznościach to powiedziała, bo to już zostawiam bez komentarza. Natomiast jeśli chodzi o taką dobitność przekazu, no to to nie pozostawia cienia wątpliwości i to jest potężna siła porównania. Wszędzie tam, gdzie chcemy właśnie coś dobitnie przekazać, zaakcentować, podkreślić wagę, to takie krótkie porównanie będzie na wagę złota.
Mm-hmm. Nie pozostawia cienia wątpliwości. No te porównania i takie słówka, które wcale nie przynależą do merytorycznie do treści, którą w danym momencie omawiamy, one rzeczywiście podnoszą walor taki związany z wyobrażeniem sobie i poczuciem tego, o czym w danym momencie mówimy. My wspominaliśmy o tym, że emocje są takim czynnikiem sprawiającym, że ludzie w ogóle przechodzą do podejmowania decyzji, że emocje są takim bramkarzem, który powoduje, że my jesteśmy na tak albo na nie, albo że w ogóle cokolwiek w sferze podejmowania decyzji się wydarza. No i teraz tak jak mówisz, jasny jak słońce, ciemny jak tabaka w rogu, nie pozostawia cienia wątpliwości, to są takie drobiazgi, które pozwalają nam poczuć te słowa. Coś, co jest, no można by było powiedzieć, zimne niczym stal i takie wcale nie sexy, jak to się teraz mówi, przy dodaniu takiej drobnej metafory czy drobnego porównania, takiego bardzo krótkiego w takim znaczeniu drobnego, okazuje się, że nabiera kształtu, zaczyna mieć strukturę, temperaturę i my to zaczynamy czuć przez ciało. No i to wszystko powoduje, że ten nasz słuchacz zaczyna być zaangażowany, że on nie jest taką kroplą deszczu, która się ześlizguje po zimnej i gładkiej szybie, tylko raptem, wtedy kiedy my mu dajemy miękki ręczniczek w naszych słowach albo twardą skałę, no to się on może tą swoją kroplą albo rozbić, albo wsiąknąć i przejść w jakiś tam inny stan skupienia.
Zresztą tak jak sobie słucham tego, co mówisz i łączę z twoim podpisem, że jesteś gryzmografką, to dla mnie metafora jest obrazem, tylko że malowanym słowami, a jeden obraz jest wart więcej niż 1000 słów,
to fakt.
Więc taka odmalowana skała albo ręczniczek, o którym mówisz, jest bardzo dużym skrótem myślowym. I to też jest potężna siła porównań, bo one potrafią bardzo znacząco skrócić to, co inaczej byśmy opowiadali wieloma słowami. No i poza tym, że potrafią skrócić, co bywa na wagę złota w wystąpieniach publicznych, zwłaszcza jeżeli słuchacze obawiają się, że ktoś będzie długo przynudzał i ich tam na śmierć zamęczy, No to jest jeszcze jedna rzecz. Metafora potrafi, albo porównanie potrafi zaskoczyć.
Tak.
A zaskoczenie, jak już nieraz mieliśmy okazję powiedzieć, jest w storytellingu królową emocji, ponieważ to zaskoczenie zwiększa naszą koncentrację. Ponieważ nasz umysł jest nastawiony na koncentrowanie się na nieścisłościach, na tym, co odbiega od schematu. Mhm. Schemat pozwala usnąć. Odskoczenie od schematu zwiększa uwagę, no czysto atawistyczny odruch. I możemy go fantastycznie wykorzystywać. No i mam tu dwa przykłady takiego elementu, który właśnie dzięki metaforze, dzięki porównaniu zaskoczył publiczność. Mhm. Pierwsze jest książkowe, drugie jest nasze. Albo pierwsze jest nasze, drugie jest książkowe, żeby tak mieszać światy, bo też mieliśmy okazję mówić o tym, że jedni wolą przykłady ze świata zewnętrznego, bo autorytet zewnętrzny, inni wolą z wewnętrznego, bo wewnętrzny, więc przygotowałem dwa. Metafora książkowa pochodzi znowu ze wspomnianej już książki Marka Stączka. To jest taki opis, jak wyglądał albo czym był komunizm w Związku Radzieckim. Mhm. I zakładam, że sam ten fakt, to zjawisko polityczne, gospodarcze, no i w ogóle myślowe, dla niektórych jest znane i oczywiste, dla niektórych jest wersją tylko książkową, ale myślę, że dla jednych i dla drugich to zdanie właśnie pokaże, czym ten komunizm w Związku Radzieckim był. Otóż brzmi to tak. Z komunizmem w Związku Radzieckim było jak z podróżą statkiem transatlantyckim przez ocean. No i tu mam wrażenie, pojawia się tak, z jednej strony logika, ale z drugiej strony ci, którzy kojarzą komunizm, to on się daleko, daleko pozycjonował od rejsu statkiem transatlantyckim.
Tylko dla wybranych.
Czyli już coś nas budzi. Ale tak, ale jeszcze jest okej. No, całość od początku chciałem tylko to pokazać tutaj. Z komunizmem w Związku Radzieckim było jak z podróżą statkiem transatlantyckim przez ocean. Po pierwsze, były wielkie perspektywy. Po drugie, żygać się chciało. Po trzecie, nie można było wysiąść.
No ładne.
I to jest przepięknie skonstruowane porównanie, które po pierwsze zabiera nas tak bardzo łagodnie w ten rejs statkiem transatlantyckim, który minimalnie nie pasuje, ale jednak idzie w rytmie. Mhm. Druga rzecz, czyli po pierwsze były wielkie perspektywy, no to jest hasło propagandowe, które było na każdym czerwonym sztandarze, że jesteśmy mistrzami świata i okolic i zaraz zdominujemy nie tylko świat, ale i księżyc i wszechświat. No i to przełamanie, że chciało się żygać, jest olbrzymim zaskoczeniem, ale jednocześnie pokazuje coś, co no, było charakterystyczne dla tamtych czasów, no bo ileż można tą papką propagandową żyć, kiedy codzienność pokazuje, że jest zgoła odmiennie. Mm-hmm. No i ostatnia rzecz, że nie można było wysiąść, no to już jest bardzo mocne porównanie do tego, że ta część Europy, łącznie z murem berlińskim, była tak odgrodzona, że byliśmy w tym takim dużym kołchozie przetrzymywani. Mm-hmm. Dla mnie to zdanie, to porównanie daje mi cały ogrom emocji i doznań, które mieszkały w tym systemie, a jednocześnie właśnie z perspektywy odbiorcy poprzez zaskoczenie bardzo pobudza mnie do myślenia, do zastanowienia się, jak to wyglądało, jak było i z tej perspektywy działa rewelacyjnie. Mhm. To nie wiem, Aniu, jak ty odbierasz, no bo ja wcześniej czytałem, więc jak ty jako odbiorca tego zdania?
Wiesz co, dla mnie jest, powiedziałabym, wręcz obłędne, bo poza wszystkim tym, o czym ty powiedziałeś, to mi przyszło do głowy, że to jest taka kwintesencja w ogóle przepisu na dobre porównanie, bo po pierwsze jest doskonałym pomostem pomiędzy tą merytoryką, czyli tą definicją komunizmu, a światem odbiorcy, no bo jest spore prawdopodobieństwo, że znakomita część z nas wie albo wyobraża sobie, widziała na filmie, jak wygląda podróż transatlantykiem przez ocean. Więc doskonałe znalezienie tego obszaru, które wiadomo, że przemówi do człowieka, no bo jest z jego świata. Bo gdyby to było, nie wiem, do ruchu atomów w oku elektronu, no to pewnie już część z nas, ja na pewno niespecjalnie byłabym w stanie sobie to wyobrazić.
Mam coś o tym,
masz coś atomowego?
Podrzuciłaś te elektrony, to, ale to na sam koniec, bo na sam koniec zaplanowałem parę przestrog i wrócimy do tej fizyki kwantowej, super, którą tutaj tak nieśmiało zarzuciłaś.
Druga rzecz, która tutaj się pojawia, no to są te odczucia, takie też zaskakujące, no bo żygać się chce, no ale no znowu, każdy z nas gdzieś w swoim ciele to kiedyś czuł i od razu wiadomo, co poeta miał na myśli, jak się usłyszy takie zdanie. Odwołanie
też,
do ciała.
Wiadomo, po czym, nie?
Tak, tak,
ale
dokładnie.
Wiemy po
tak,
czym, że najczęściej jest to reakcja organizmu na jakieś zatrucie. Mm-hmm. Bardzo często jest to reakcja obronna organizmu na coś, co przychodzi z zewnątrz.
Dokładnie.
Nie? To może być wirus, to może być bakteria, to może być nieświeże pożywienie, ale dostajemy coś z zewnątrz, organizm się broni. Mm-hmm. Dostajemy propagandę, mamy jej dosyć, bronimy się przed nią.
No właśnie, i to odwołanie się do tych odczuć w ciele, no też jest, powiedziałabym, taką takim uniwersalnym sposobem, który zawsze zadziała. No bo każdy z nas w ciele poczuł ciepło, zimno, uczucie mdłości, zawrót głowy i te wszystkie dreszcze, dygocące kolana i całą resztę, którą w metaforach możemy wykorzystać. No i ostatnia rzecz to jest skonstruowanie tego porównania tak, że tam są trzy porównania i to jest znowu ta trójka, o której my...
Listy trzypunktowe.
Tak, dokładnie, o której my wspominamy, że... To można sobie odhaczyć, to nie jest ani za dużo, ani za mało. No i też jeżeli coś nie pasuje,
schemat,
to tak. To, że można sobie wybrać, która z tych trzech rzeczy do mnie przemawia najbardziej i poczuć, czym ten komunizm był. I tutaj myślę sobie, że autor nie pozostawia cienia wątpliwości, czym był ówże system przeszły na szczęście.
No i łącząc to, z czym mówiliśmy wcześniej, no to można by w wielu słowach i w wielu wikipedyjnych definicjach opisywać ten ustrój, ten system, tamte czasy, tą wspomnianą propagandę, a tutaj mamy cztery zdania, przy czym te trzy ostatnie są bardzo krótkie. Mamy całą kwintesencję, więc znowu dobre porównanie, dobra metafora, fantastycznie skraca nam przekaz, a bardzo często słyszymy taką główną obawę związaną ze stosowaniem różnego rodzaju technik storytellingowych, około storytellingowych w swojej pracy, w wystąpieniach publicznych. W wystąpieniach publicznych może mniej, bo tam to jest naturalne, ale w sprzedaży, w obsłudze klienta, że właśnie nie ma na to czasu. Otóż dobre porównanie i metafora właśnie pozwala nam zaoszczędzić czas. Znaczy, pozwala zaoszczędzić czas, jak już jest skonstruowana.
Podczas wystąpienia,
skonstruowanie wymaga trochę pracy. No ale znowu czasami warto trochę się przyłożyć, żeby potem te owoce niskowiszące zbierać.
No właśnie, Maciek, a jakbyśmy mieli poszukać takiego przepisu na dobre porównanie, dobrą metaforę, to co tam by się miało znaleźć? Jak się do tego zabrać, twoim zdaniem?
Wiesz co, tak, bo obiecałem dwa porównania, jedno książkowe, drugie nasze, więc tylko powiem, że nasze, to już mieliśmy o nim opowiedzieć, to było wykorzystanie... tego, że prezes, który miał wystąpić przed swoim zespołem, swoim działem, gdzie wprowadzano zmianę idącą w stronę metodyk zwinnych w pracy, chciał skupić uwagę ludzi na tym, że najważniejsza będzie współpraca, że nie będą samodzielnymi ekspertami, tylko wszystko będzie się działo w mniejszych lub większych zespołach projektowych. No i w tym celu wykorzystał swoje doświadczenia z gry w tenisa, dlatego, że po pierwsze, jak opowiadamy o swoich rzeczach, no to jesteśmy najbardziej autentyczni, więc porównał to do swojego świata, ale jego świat był bardzo reprezentatywny dla światów innych osób, dlatego że wiele osób żyło w jakiś sposób aktywnie sportowo. I on tam wykorzystał taki moment, że grał w turnieju, gdzie jako solista nie zaszedł daleko, jego kolega, przyjaciel zresztą też nie, no ale potem był turniej deblowy i oni jako dwaj soliści połączyli siły, będąc gdzieś tam niżej w rankingu tym ich takim grupowym, a ponieważ grywali czasami razem, mieli doświadczenie, to koniec końców wygrali ten turniej deblowy, mimo że w finale naprzeciwko ich stanęła para złożona z najwyżej ustawionych graczy singla. I to było taką metaforą pokazującą, że jak pracujemy zespołowo, to nawet jak nie jesteśmy idealni, to mamy dużo większą siłę rażenia. A zaskakiwało dlatego, że ludzie przyszli na tradycyjne wystąpienie w firmie, a nagle usłyszeli opowieść o tenisie. I to zaskoczenie spowodowało, że chcieli słuchać dalej. No i to, że wiemy z pierwszej i drugiej ręki, czyli pierwszej mówiącego i drugiej odbiorców, że założony efekt został osiągnięty, bo zaciekawienie spowodowało, że to zostało zapamiętane. Mm-hmm. To tak jeszcze domykając moją obietnicę.
Dobrze, to pozwól, Maciek, że ja tylko tutaj uzupełnię dosłownie jednym zdaniem, bo to, co rzeczywiście bardzo mocno tutaj zadziałało i do czego serdecznie też, jak będziemy za chwilę mówić o tym, jak konstruować metafory i porównania, zachęcamy, żeby uchylać rąbka tajemnicy właśnie ze swojego własnego świata. Dlatego, że w naszych słuchaczach tkwi podglądacz, taki oko wielkiego brata. I wtedy, kiedy my mamy jako mówcy odwagę podzielić się czymś takim osobistym i potem to przełożyć na tą merytorykę, no to powiedziałabym, że jest taki podwójny sukces. Takie dwa grzybki w barszcz, ale tym razem podnoszące aromat tej potrawy, a nie robiące zamieszanie. No i w tym wystąpieniu, o którym ty jeszcze opowiadasz, wielką moc miały same zdjęcia też, prywatne zdjęcia z różnych rozgrywek, które w tle tej opowieści się pojawiały, więc to też dodawało smaczku całej prezentacji.
Zadałaś, Aniu, trudne pytanie, więc ja tak z przyjemnością uciekłem od niego do spełnienia swojej obietnicy o jeszcze jednym przykładzie, a pytanie brzmiało jakąś receptę na konstrukcję takiego porównania. No tu się robi rzeczywiście niebezpiecznie, bo trzeba by jakiś konkret rzucić, a z porównaniami jest tak, że w zasadzie jedynym konkretem, który przychodzi mi do głowy, no to jest konstrukcja, że coś jest jak coś. I niestety albo niestety wypada tutaj postawić kropkę. No może średnik. Dlatego, że możemy pobawić się jeszcze w takie rzeczy jak na przykład porównanie bliskie albo porównanie dalekie.
O.
Porównanie bliskie to jest coś, co jest ma dwie zalety i z dwóch powodów warto stosować. To jest coś bardzo prostego, szybkiego do złapania. To jest porównanie, że nie wiem, samochody są jak wszystkie inne środki transportu. Szukamy blisko. Jest to już jakieś porównanie, jest proste, łatwe, szybkie do chwycenia i w zasadzie używamy go bardzo, bardzo instynktownie. Można zrobić krok dalej i poszukać takich porównań bliskich, ale zbudować jeszcze przy okazji relacje z publicznością, czyli zadać sobie pytanie, co będzie tym porównaniem w świecie moich odbiorców. Żebyśmy nie mówili do siebie. No jeżeli będę szedł na spotkanie, nie wiem, teraz ostatnio mieliśmy parę projektów w halach logistycznych, gdzie dużo się dzieje, gdzie jeżdżą wózki widłowe, gdzie przyjeżdżają samochody, jest rozładowywane i tak dalej, no to tak naprawdę to życie magazynu dostarczy mi wiele, wiele porównań do rzeczy, o których chcę mówić. Mogę powiedzieć, że praca dobrego zespołu jest jak zoptymalizowany transport paczek na taśmie transportowej. Mogę powiedzieć o tym, że dobre zarządzanie jest jak znajdowanie małych elementów w magazynie, które powodują, że paczka szybciej dociera do odbiorcy. No bo tak naprawdę zarządzanie jest optymalizacją małych rzeczy, które finalnie dają dużą, dużą różnicę. No i tutaj bym korzystał wtedy z tych takich porównań bliskich drugiej osobie. Dlatego to są porównania bliskie. Bliskie, bo to jakby dwa światy, z których używam zwrotów, są bliskie siebie, albo bliskie dlatego, że są one bliskie odbiorcy, czyli szukam porównań w świecie odbiorców, to fantastycznie buduje fantastycznie buduje relacje z naszymi odbiorcami, no bo pokazujemy, że znamy ich świat, że on nas interesuje, że jesteśmy w naturalny sposób jego ciekawi. A skąd przejęzyczenie? No bo właśnie schemat myślowy, o którym mówiliśmy nie tak dawno, też jest takim posiłkiem do porównania. Jeżeli wiemy, że jest jakaś prawda ogólnie objawiona, że na przykład wszyscy wiemy, że żarówka, jeszcze ta nie energooszczędna, tylko taka żarówka jest 100-watowa, jest rozgrzana, no to można powiedzieć, że coś jest gorące, jak włączona żarówka. Te osoby, które miały okazję wymieniać starą żarówkę i złapały ją za wcześnie, momentalnie poczują, o co chodzi. Czyli znowu przez schemat poznawczy będziemy blisko ciała odbiorców. I to są takie bardzo oczywiste zwroty, takie, których używamy bardzo, bardzo często.
To pozwól, że ja podrzucę dla wszystkich tych, którzy na przykład, że nie mamy takiej jako mówcy możliwości poznania świata naszego odbiorcy, no bo nie mamy do niego dostępu z różnych powodów. To z pomocą przychodzą nam tak zwane porównania homeryckie, i one zakładają porównanie świata ludzkiego do świata zwierząt i świata roślin. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że to jest liderka, która będzie walczyć o swoich pracowników tak jak wilczyca o swoje młode. Albo to jest projekt, który zaczyna kiełkować jak zasadzone ziarno dyni i możemy podejrzewać, że w listopadzie już będziemy zbierać owoce, które nie dość, że będą smaczne, to jeszcze dadzą nam możliwość wykreowania czegoś niezwykłego. Porównania homeryckie, takie, które porównują świat ludzi do świata zwierząt i do świata roślin, który znamy z bajek na przykład, bo on jest nam bliski od samego początku, ale też zobacz, taki bezpieczny i powiedziałabym niewymagający zdoktoryzowania się w tym zakresie. No bo na zwierzątkach i na roślinkach po to, żeby stworzyć porównania czy użyć metafory, to tak naprawdę każdy z nas jest gotów choćby zaraz.
No i wrócę jeszcze do porównań dalekich. Bo one bardzo często pełnią funkcję czysto komediową. Ale paradoksalnie ta funkcja czysto komediowa powoduje, że nasze myśli, umysł ludzki potrzebuje znaleźć schemat.
No tak.
Nie znosi pytań bez odpowiedzi. Więc jeżeli dostanie takie porównanie odległe, i teraz co mam na myśli, mówiąc porównanie odległe, tutaj najchętniej bym wszystkich odesłał do tego, żeby obejrzeli sobie parę odcinków Top Gear, gdzie panowie prowadzący bardzo często właśnie używali takich porównań, które na początku wywoływały takie w mózgu takie, ale w ogóle jak to? No bo jak można porównać nowy samochód do sfraczałej torebki herbaty?
No jak to?
Ale jak się nad tym zastanowić, jak umysł zacznie pracować, no to okazuje się, że można porównać. No jest sfraczały, jest wolny, jest mało sterowny na zakrętach, jest taki właśnie, że no niczym się nie wyróżnia, jest taki, że w ogóle już nie jest potrzebny, jest taki, że tylko go wyjąć z kubka i wyrzucić, czyli wiadomo, że nie kupujemy. Mhm. Oczywiście oni się głównie tam zajmowali super samochodami, więc trzeba mieć było spory budżet, żeby iść za ich poradami. Jednocześnie, jeśli chodzi o kopalnię takich dalekich porównań, które teoretycznie pełnią walor komediowy, to myślę, że Top Gear jest świetnym miejscem, gdzie można podglądać i brać dla siebie. Tak jak mówię, odległe, czyli dwa zupełnie różne światy, coś, co na pierwszy rzut oka, ucha w ogóle się nie łączy, ale jeśli dobrze to skonstruujemy, czyli nie będzie to takie po prostu wzięcie dwóch losowych słów, tylko zastanowimy się, że nie wiem, no chcemy, tak jak w przypadku tego samochodu, zdeprecjonować pewne jego cechy, podkreślić, że jest, nie wiem, powolny, kiepsko sterowny, nudny, beżowy dla osób w ogóle starszych, tak bardzo często było w Top Gear, dlatego idę w tą stronę, to szukamy czegoś, co w zupełnie dalekim, innym świecie jest właśnie kwintesencją takich cech. No i to jest taka zużyta, już wymiętolona, dwa razy owinięta na łyżeczce, wyciśnięta torebka herbaty. Mhm. No jest sflaczała, jest nudna, jest beżowa, kojarzy się czasami ze starszymi osobami, no bo to one tą międlą, tą, żeby tą ostatnią kropelkę wycisnąć. Wiem, bo sam tak robię, no jestem już starszą osobą. Więc tak najbardziej. No i jest już raczej niepotrzebna, no chyba, że parzymy ją drugi, trzeci raz, no ale to tak jak z samochodami, jeździć po czwartym, piątym serwisie silnika, no to już nie jest ten samochód. Więc wbrew wszystkiemu to porównanie ma bardzo dużo w sobie. Mhm. Najpierw jest walor komediowy, potem jest zaskoczenie, a potem umysł, który nie znosi pytań bez odpowiedzi, zaczyna szukać, co autor miał na myśli i jak te dwa odległe światy się łączą. I wykonuje dla nas, dla prelegentów, fantastyczną robotę. No bo sam sobie zaczyna odpowiadać na pytania. A Pixar mówi, nie mów odbiorcy, że 2 plus 2 to 4. Powiedz mu, że 2 plus 2, na chwilę zmień temat, żeby on sobie sam policzył. Mm-hmm. No więc mamy to, czego chcemy. Mamy uwagę, mamy koncentrację na temacie. Warto o tym pamiętać, że po takim odległym porównaniu procesor odbiorcy potrzebuje chwili, żeby przeprocesować, jak sama nazwa wskazuje. Więc nie idźmy z następnym porównaniem, nie idźmy z jakąś bardzo błyskotliwą kolejną myślą, tylko dajmy mu tam jakimiś dwoma, trzema zdaniami naszej spokojnej narracji czas, żeby on podążył za tym porównaniem, rozgryzł to porównanie w swój sposób, no ale nie zgubił czegoś innego cennego. Mhm. Też nie walmy jednym porównaniem za drugim, no bo ten procesor przeciążymy, więc też pamiętajmy, że druga strona potrzebuje zdekodować zagadkę, którą właśnie stworzyliśmy.
Mhm. I tak jak się słucham, Maciek, to przychodzi mi taka podpowiedź do głowy a propos metafor i porównań, to jest takie balansowanie na linie, szukanie czegoś, co obudzi emocje, co zaangażuje uwagę, co będzie nieoczywiste, a jednocześnie będzie się wpisywało w rzeczywistość naszych słuchaczy, żeby oni mogli poczuć to, o czym my mówimy. Więc jest na dobrą sprawę taką fantastyczną zabawą i taką ekwilibrystyką w wystąpieniach, którą my możemy sobie trenować. I też pomyślałam o tym, dla mnie było bardzo cenne to, co powiedziałeś, że jeżeli uraczymy naszego słuchacza jakimś porównaniem, metaforą i ten jego procesor zaczyna intensywnie pracować, żeby on mógł przetrawić i skonsumować to nasze porównanie czy metaforę, to warto mu dać czas, żeby miał chwilę na to. A to oznacza, że tych metafor i porównań no nie można cały czas tą jedną metodą i tam cisnąć i cały czas być no właśnie w takim świecie nierzeczywistym, że to przychodzi mi do głowy taka rzecz, że te metafory porównania są taką przyprawą wyostrzającą albo nadającą charakter wystąpieniu, które prowadzimy. Przy takim założeniu, że no jak za dużo, co za dużo, to niezdrowo.
Mhm. No to tak, no bo idąc tym tropem, ostatnio parokrotnie trafiałem na, znaczy nie trafiałem przez przypadek, sam poszukiwałem w ramach się dokształcania należy wystąpienie Kamila Kozioła z Prezartu i ostatnio, nie wiem, czy to kwestia, że pasowało mu ostatnimi czasy, czy akurat tak mi się ułożyły rzeczy, które u niego czytałem albo jego oglądałem, to dość namiętnie używa takiego porównania, że ktoś czekał na coś albo on czekał na coś, jak licealiści na wynik testu ciążowego. To pokazuje emocje. Z drugiej strony my często używamy zwrotu, że coś jest, że emocje są jak na grzybach. Mhm. Też pokazuje, tylko to jest skrajnie różne, więc można się tym bawić. I to są rzeczywiście takie przyprawy, takie rzeczy, których moim zdaniem nie warto dać za dużo, bo można uzyskać efekt. I cały czas, jak od kiedy to powiedziałaś, to ja zaczynam się zastanawiać, czy mam odwagę spuentować tą myśl, czy nie. Dlatego, że puentując tą myśl, pójdę bardzo mocno pod prąd ogólnym recenzją rynkowym. No ale ponieważ Idź pod prąd śpiewało KSU, na którym wyrosłem, to będę wierny temu i dokończę myśl.
Dokończ, zobacz, jakie oświecenie. Ci, co widzą nas na YouTubie, na mnie takie właśnie oświecenie spływa i jak nic, to po prostu są te słowa, które czają się na końcu twojego języka. No,
zacznę w ten sposób. Bardzo sobie cenię jako kopalnię wiedzy statystycznej to, co publikuje, to, co mówi pani Janina Bąk. Znana też często jako Janina Daily, bo takiego ma bloga. W krótkich postach facebookowych bardzo mnie uśmiecha język, którym operuję, którym piszę. Bardzo, bardzo długich zdań ze zgubionymi przecinkami. No i rzeczywiście takiego bogactwa porównań i jaków wszelkiej maści. Rzeczywiście jestem w centrum takiego pędzącego stada tych zwierząt. I z takimi wypiekami na twarzy zasiadłem do lektury jej książki o statystyce, która absolutnie merytorycznie jest bardzo, bardzo wartościową pozycją. Tylko dla mnie, i teraz mówię bardzo subiektywną informację, zdając sobie sprawę, że idę mocno pod prąd temu, że jest to bestseller, dla mnie ta książka jest właśnie przykładem tego, że zbyt mocno, albo inaczej, może nie zbyt mocno, tylko jeżeli do jednej potrawy wrzucimy przyprawy z różnych zakamarków świata, to uzyskamy tak dużą stymulację zmysłów, stymulację czy symulację?
Stymulację.
Dobrze powiedziałem, zmysłów odbiorcy, że może mu to zbrzydzić chęć jedzenia tej potrawy. Ja w pewnym momencie złapałem się na tym, że ciężko mi się czyta tą lekturę z tego względu, że muszę ze zbyt wielu skórek obierać merytorykę, którą chcę dostać. I zdaję sobie sprawę, że to jest absolutnie subiektywne, że to jest olbrzymia umiejętność, tak niewdzięczne wydawałoby się obszar, jakim jest statystyka, przekazać w tak barwny sposób. Ale dla mnie ta książka jest osobiście bardzo dużą przestrogą, żeby zastanowić się, gdzie jest ten punkt zwrotny, żeby te ozdobniki, te małe porównania, te kwiecistości wypowiedzi, te ciasta foczki i tak dalej nie przykryły merytoryki. Więc absolutnie zachęcam do przeczytania tej książki. Absolutnie jestem otwarty na polemikę co do tego, co powiedziałem, więc jeżeli macie inne zdanie, to poproszę, piszcie. Bardzo chętnie je poznam i podyskutuję. No ja bym tutaj gdzieś uważał, żeby nie za dużo.
Nie przesadzić.
To może być też moje, tak teraz zupełnie szczerze mówiąc, z tego względu, że jedną z takich bardziej wartościowych informacji zwrotnych, kiedy otrzymałem wieki temu, to była taka informacja zwrotna, którą niosę sobie w sercu, że jest granica między byciem trenerem, bo tu mówię o moim naszym świecie trenerskim, a showmanem. Mhm. Ja mam takie poczucie, że gdzieś do tej granicy się niebezpiecznie zbliżałem albo nawet ją przekraczałem, dlatego tą informację zwrotną dostałem i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które usłyszałem. Może dlatego, że ja wyrastam ze świata trenerskiego, to bardzo mi zależy zawsze na tym, żeby ta merytoryka wybrzmiała, żeby była wartościowa. Oczywiście jestem za tym, żeby ją ozdobić, ułatwić odbiorcy jej konsumpcję. Ale też wiem, że można spieprzyć, przepieprzając. Wracając do metafor.
To prawda.
To tak, czaiłem się w ogóle z tym, żeby to gdzieś kiedyś powiedzieć albo napisać, ale zdaję sobie sprawę, że idę pod prąd ogólnemu trendowi wychwalającemu tą pozycję, więc dlatego się zastanawiałem, ale już wywołany do tablicy wyartykułowałem swoją własną, subiektywną, maćkową myśl i broń Boże, nie jest to recenzja książki, do której zachęcam, żeby wyrobić po prostu sobie swoje zdanie.
Wiesz, no ja myślę, że to jest też tak, że my też często o tym mówimy, że jak przygotowujesz wystąpienie, to je kalibruj, ale miej też na uwadze to, że jeszcze się taki nie urodził, który wszystkim dogodził, że znajdzie się ktoś, komu to nie będzie pasowało, a to, co jest najistotniejsze i to też podkreślamy, to to bądź w tym wystąpieniu, w swojej prezentacji sobą. Jeżeli to jest twój styl, z którym ty się identyfikujesz, którym żyjesz, który no, często jest fundamentem twojej marki, no to idź tą drogą i pozwól ludziom podejmować decyzje, czy to jest również z ich świata, czy też być może jest im za daleko i niewygodnie, nie jest tak pluszowo, jak się pierwotnie wydawało, że będzie.
A to jak jesteśmy w tym momencie, tylko mała gwiazdka didaskalia, oczywiście książkę, o której wspominamy, podlinkujemy, żebyście, jeszcze raz zachęcam, przeczytali, wyrobili sobie swoje zdanie. Ale skoro poszliśmy w tym kierunku, bo poszliśmy trochę w tym obszarze, na co uważać, chciałem to zostawić na koniec, ale teraz automatycznie pasuje, to mam jeszcze parę takich uważajek, które warto mieć z tyłu głowy, jak zaczynamy pracować porównaniami, mniejszymi, większymi metaforami. Pierwsza rzecz jest taka, to bardzo bym się wystrzegał tego, żeby nie pójść tropem pewnej posłanki o uroczym imieniu Nelly, która była łaskawa kiedyś powiedzieć coś takiego, że staliśmy nad wielką przepaścią i zrobiliśmy wreszcie krok do przodu. No, nie brzmi dobrze.
Obrazowo
myślę,
jest.
Że nie to chciała uzyskać. Nie dlatego przeszło to do nurtu, do jakiejś tam naszej, nazwijmy to, kultury, nie dlatego jest cytowane, dlaczego pani posłanka chciała, tylko z zupełnie innego powodu. Więc stosując porównanie, naprawdę warto zastanowić się nad logiką. Bo to, że coś ładnie brzmi, to nie znaczy, że będzie logiczne w kontekście naszej wypowiedzi. Więc a bawiąc się w porównania, łatwo wpaść w takie szukanie atrakcyjnych słów. Tak. Więc ja bym potem rzucił okiem, czy rzeczywiście to się logicznie składa w tą przysłowiową kupę i prowadzi do miejsca, do którego chcemy doprowadzić. No bo konsekwencje mogą być różne. Mm-hmm. Druga rzecz, Aniu, wywołałaś temat, mówiąc o jądrze, atomie, fizyce kwantowej, powiedziałem, że mam to na deser. Oto kolejny cytat, tym razem cytat z byłego prezydenta miasta stołecznego Warszawa o imieniu Kazimierz, który był łaskaw wyrazić swoją aspirację, swoje ambicje i swoje marzenie dotyczące Warszawy, jak ona będzie wyglądała pod jego rządami. Mm-hmm. No i powiedział coś takiego, że chciałbym, aby Warszawa była jak wielka czarna dziura. No i tego. Oczywiście wszyscy ci, którzy są za pan brat z fizyką albo astronomią, to myślę, że w lot łapią myśl pana Kazimierza, który miał na myśli to, że
będzie
czarna dziura
wciągać,
jest zjawiskiem,
tak?
Które się bardzo szybko rozrasta, zmienia i wciąga wszystko, co ma w pobliżu, co jest fantastyczną metaforą tego, że Warszawa ma być takim centrum okolicznego ekosystemu, ma wchłaniać to, co wartościowe, ma dzięki temu się rozrastać, powiększać i być coraz mocniejsza, większa. Mhm. No tylko, że jakby zrobić badanie statystyczne w naszej populacji i sprawdzić, ile osób ma takie, czyli poprawne z punktu widzenia astrofizyki i skojarzenie z czarną dziurą, to myślę, że byłby to mniejszy procent niż ci, którzy postrzegają jako czarną dziurę jako coś, w co jak coś wpadnie, to znika bez śladu. Czyli krótko mówiąc, wracamy do nawet nie szarej, tylko czarnej strefy i Warszawa jest jednym miejscem, gdzie po prostu zaparkujesz samochód, wyjdziesz z samochodu, nie ma, mało tego, nie ma hydrantu i kawałka asfaltu, na którym on stał, bo zniknął jak w czarnej dziurze.
Aha.
Więc znowu, dobierając porównania, sprawdźmy, czy one będą w zasięgu myślowym, może nieładnie to brzmi, ale konkretnie o to mi chodzi, w zasięgu myślowym naszych odbiorców. Pamiętajmy o tym, że umysł ludzki uwielbia przebywać w stanie łatwości poznawczej. Nie przepada za koniecznością wspinania się na wyżyny i przypominania sobie o tym, co w drugiej klasie liceum mówił nauczyciel fizyki o czarnych dziurach. Jak to było? Kurczę, mogłem wtedy jednak uważać, a nie zastanawiać się, co będę robił na przerwie. To jest trudne. I w tym momencie zdecydowana większość umysłów naszych słuchaczy powie, dobra, głupoty gada, przecież wiadomo, że czarna dziura to jest taki worek bez dna, ale walną. No i idzie to w świat. Więc szukajmy porównań, ale takich, które są do strawienia i do zrozumienia dla naszych odbiorców. W jednym z odcinków poprzednich mówiliśmy o największej sile Steve'a Jobsa, który potrafił o rzeczach skomplikowanych mówić w sposób prosty, a nie prostacki, to ważne. Mm. I tam się pojawiało takie hasło jak współczynnik mglistości, mierzone w wystąpieniach publicznych, które mówi o tym, że naprawdę sztuką jest mówić o rzeczach trudnych, w tym używać porównań, ale róbmy to tak, żeby były one zrozumiałe dla nastolatków. Czyli nie wymagajmy zbyt dużej wiedzy i nie używajmy zbyt skomplikowanego, merytorycznego języka.
Mm-hmm.
A Warszawa, no niech będzie jak czarna dziura, ale taka rzeczywiście astrofizyczna. Całkiem miła perspektywa.
Mm-hmm.
No to takie dwie przestrogi, które sobie wynotowałem na koniec, plus ta, żeby nie przepieprzyć tymi przyprawami, to takie trzy ku pamięci przestrogi.
Super. No to teraz jeszcze pojawia się takie pytanie. Ja mam na nie częściową odpowiedź, ale zadam je głośno, bo ciekawa jestem, co w twojej głowie się tutaj pojawi. Gdzie szukać tych metafor, gdzie, no i porównań, bo powiedzieliśmy budownictwo, podróże, świat roślin, zwierząt. Czy są jeszcze jakieś obszary, które tutaj warto by było zaprząc do tego naszego malowania słowem?
Skoro Aniu powiedziałeś, że znasz odpowiedź, to bardzo jestem ciekaw, co masz przygotowane, bo jak ciebie znam, to będzie zaraz jakieś praktyczne ćwiczenie, którego sam jestem bardzo ciekaw i na nie liczę. To, co mi przychodzi do głowy, no to jest znowu odpowiedź pod tytułem Wszędzie, ale bym tą odpowiedź minimalnie zawęził. I znowu warto patrzeć na to, co święci triumfy w marketingu.
Dokładnie.
No bo to jest taki obszar, który w tej chwili w dużym mierze wyznacza trendy. No a marketing w tej chwili żyje tym RTM-em, tym marketingiem chwili, tym nawiązaniem do tego, co dzieje się obecnie. Czyli warto szukać porównań w obszarach, które są nośne w danej chwili.
Mm.
Zauważyłem, że w mojej opowieści o ewolucji mózgu, którą często stosuję, tłumacząc, dlaczego warto używać historii, coraz słabiej żre, mówiąc kolokwialnie, ten moment, kiedy mówię, że człowiek od początku, ale mówię o tym człowieku, który nie rzucał kamieniami w dinozaury. Jakiś czas temu to działało świetnie, dlatego że było to tuż po wielkiej wpadce, takiej no znowu merytorycznej wpadce, kogoś, kto publicznie powiedział, że jak człowiek rzucał w dinozaury, to coś. No człowiek nie rzucał, bo się przez tysiącleciami rozminął z dinozaurami, a tak daleko nikt nie rzucił kamienie. I wtedy, jak to było na czasie, to hasło wywoływało po pierwsze salwę śmiechu, o odśmiechiwaniu już nieraz mówiliśmy, po drugie zwiększało koncentrację, po trzecie powiedzenie czegoś, co nawiązuje do sytuacji tu i teraz, też pokazuje, że to jest przygotowane specjalnie dla was.
Mhm.
To nie jest wiedza, którą ja klepię w kółko przez rok, tylko to jest coś, co właśnie powstało tu specjalnie dla was. Więc ja bym szukał porównań pośród rzeczy nośnych, które się aktualnie dzieją w naszym świecie. A jak jeszcze mogę poszukać porównań, które się dzieją jako rzeczy nośne w świecie moich odbiorców, bo na przykład wiem, co u nich w firmie piszczy w danym momencie, no to już będzie absolutny majstersztyk.
Super.
Ja bym tak zawędził słowo wszędzie,
mhm.
absolutnie doceniając porównania do zwierząt, do budowli, do roślin. Sam często używam, to są takie kanony, i nie warto z nimi wojować, wręcz przeciwnie, brać pełnymi garściami.
O no właśnie, to skoro mówisz brać pełnymi garściami, to myślę, że tutaj to, co ja mam przygotowane, ładnie się wpisze, bo ja sobie pomyślałam, że to szukanie metafor to jest tak jak wyciąganie jednej kuli z maszyny losującej. I w ogóle można sobie robić takie ćwiczenie w ramach usprawniania swojej głowy w szukaniu porównań i budowaniu pomostów pomiędzy naszą rzeczywistością a tym światem roślinno, budowlano, kulinarno, jakimkolwiek. Mianowicie, no można zrobić na przykład taką rzecz. Umówić się ze sobą, że codziennie wieczorem będziemy sobie, to w ogóle tak dla życia i rozwoju własnego dobrze robi, a mówiliśmy o tym, że dobry mówca to ten, który tak siebie czuje, zna, jest świadomy swoich słabych i mocnych stron, więc żyje świadomie, że umawiamy się ze sobą, że codziennie wieczorem będziemy sobie robić takie ćwiczenie w ramach podsumowania tego czasu, który za nami, tych sukcesów i tych różnych trudnych momentów, które być może w ciągu minionych 24 godzin się wydarzyły. I będziemy to robić właśnie w formie metafory i porównania. Ale nie tak, że się będziemy zastanawiać, mój dzień jest jak i tak będziemy szukać i szukać. Tylko na przykład możemy mieć pulę słów, albo wziąć słownik, albo pierwszą lepszą książkę i zobaczyć, na jakim słowie nasz wzrok się zatrzyma. No i na przykład ja tutaj mam jakąś książkę, biorę pierwsza lepsza, aż się boję, co mi wypadnie. Bęc. I mam słowo zmagania. Zmagania. Mój dzień był jak, w ogóle duchowe zmagania. Mój dzień był jak duchowe zmagania. No i teraz to, co mogę zrobić, to się zacząć zastanawiać, czym takie zmagania duchowe są. Czy to jest walka dobra ze złem, czy to jest poszukiwanie jakiegoś, nie wiem, światełka w tunelu, czy to jest czas na to, żeby się zatrzymać, przemyśleć, poddać refleksji, żeby zdefiniować to słowo czy to określenie, które żeśmy znaleźli i z niego wysycić wszystko to, co jest w stanie właśnie plastycznie poprzez zmysł wzroku, smaku, słuchu, kinestetykę, dotyk opisać też nasz, ten nasz dzień, który właśnie dobiega końca. To taka rzecz, bo powiedziałabym, że każdy trening czyni misia i każde słowo jest dobre, żeby z niego wyciągnąć jakąś metaforę, porównanie do tego, o czym chcemy opowiedzieć. No, wymaga to tylko pewnej gimnastyki, a trening czyni misia, jak powiedziałeś.
Brzmi to jak dobra puenta, a ja mam przygotowany przykład, którym chciałem się bardzo podzielić, bo mnie zwalił z nóg, jak go przeczytałem. Więc teraz pobawię się w czytanie, a nie w mówienie, bo jest dość długi, uprzedzam. Natomiast zależy mi na tym, żeby on wybrzmiał, bo chyba w takiej pełnej krasie pokazuje siłę i obrazowość porównań, o których mówiliśmy. Przykład pochodzi z książki Stephena Covey'a, ale nie 7 nawyków skutecznego działania, tylko 8 nawyku, czyli książki, którą popełnił później, dopełniając tą wcześniejszą. I w tejże książce autor powołuje się na ankietę, która została przeprowadzona pośród bagatela 23 tysięcy pracowników z wielu firm w różnych branżach. I oto co wyszło z tej ankiety. No i teraz muszę odczytać. Z tej ankiety wyszło, że tylko 37% stwierdziło, że dobrze rozumie, co ich organizacja stara się osiągnąć i dlaczego. Tylko 1 osoba na 5 z entuzjazmem odniosła się do celów swojego zespołu i organizacji. Tylko 1 na 5 pracowników twierdził, że widzi wyraźny związek między zadaniami, które wykonuje, a celami swojego zespołu i organizacji. Tylko 15% miało poczucie, że organizacja w pełni umożliwia im realizację najważniejszych celów. Tylko 20% miało pełne zaufanie do organizacji, dla której pracuje. Nie wiem, czy się pod tym podpisujecie, czy nie. Tego nie wiem, natomiast wiem, że po pierwsze prawdopodobnie już nie pamiętacie pierwszych wyników tej ankiety, no bo czytałem je dość szybko i sprawnie, ale ogólny obraz jest, no, że nie jest za różowo. Mhm. Ale jak to się przekłada na mnie? Co to oznacza dla rynku, dla biznesu, dla mojej firmy? Czy ja coś w związku z tym powinienem robić? Ja nawet czytając, nie pamiętam tych danych, które były, poza takim mglistym obrazem, że ogólnie te procenty były małe, niewielkie zrozumienie. Mhm. No i Stephen Covey, ponieważ potrzebuje tego materiału, żeby dalej pracować w książce i pokazywać pewne rzeczy, to go przerabia na porównanie. I to jest to porównanie, którym jako puentę naszego odcinka chcę się z wami podzielić. A brzmi ono tak. Gdyby uzyskano takie same wyniki po przeprowadzeniu ankiety, powiedzmy w drużynie piłkarskiej, to tylko 4 z 11 zawodników na boisku wiedziałaby, która bramka należy do nich. Tylko 2 by to w ogóle obchodziło. Tylko 2 wiedziałoby, na jakiej gra pozycji i dokładnie zdawałoby sobie sprawę, co ma robić. A wszyscy, z wyjątkiem 2 zawodników, rywalizowaliby w jakiś sposób z członkami własnego zespołu, a nie z drużyną przeciwnika.
No teraz jest miażdżące.
Liczby zginęły, nie są tu ważne. Natomiast jak pojawia nam się w głowie porównanie i wyobrażamy sobie taką drużynę piłkarską. Mam nadzieję, że czasy, kiedy tak mogliśmy mówić o naszej reprezentacji, odeszły w siną dal. Dla kibiców, skoro już było odniesienie do miasta stołecznego Warszawy, to być może stołeczna drużyna w tym sezonie na naszym narodowym podwórku tak właśnie wygląda. Drużyna, która jest mistrzem Polski z zeszłego sezonu, a obecnie wylądowała w strefie spadkowej. Więc może to właśnie tak wygląda i to pokazuje skalę nieszczęścia, skalę problemu, z którym się mierzymy. I dlatego te jaki są czymś, co bardzo, bardzo nam pomaga w klaryfikowaniu naszych myśli, w zainteresowaniu odbiorcy i w zostawieniu go z czymś, co jest na wagę złota w wystąpieniu publicznym, czyli z przemyśleniami. Bo to właśnie porównania bardzo często te procesy myślowe uruchamiają.
Zatem dziękujemy za dzisiaj.
Tyle. Jeżeli mielibyście ochotę napisać w dowolnym komentarzu, ten odcinek był jak, to z przyjemnością zobaczymy, jakie metafory powstaną, a też wyciągniemy z tego wnioski na przyszłość. Za dzisiaj bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
A w waszych uszach gościła Ania Kędzierska
i Maciek Cichocki.
I jak zwykle opowiedz. To do usłyszenia za 2 tygodnie.
No, to ten odcinek był jak?
Ten odcinek był jak... Jak składanie puzli. Mm-hmm. Mam takie poczucie, że nic w nim odkrywczego jako pojedynczy puzzle się nie pojawiło, nie mogło pojawić, jako że porównania są czymś absolutnie naturalnym. Jednocześnie po złożeniu puzli w całość bardzo często jesteśmy w stanie odkryć jakąś nową wartość, nowy rysunek.
Mm-hmm. No, to wiesz co, to fajnie, no tak.
Ten odcinek był jak, Aniu?
Jak posłuchałam, to myślę, że wrażenie mam takie same, ale przychodzi mi do głowy porównanie, że ten odcinek był jak dzierganie stringów przez korączarki z koniakowa, bo nic nadzwyczajnego w robieniu szydełkiem.
Nie mam tu łatwości poznawczej, żeby było jasne. Nie, chciałem tylko podkreślić, że to nie daje mi łatwości poznawczej. Ja nie wiem, do czego zmierzamy.
To zaraz, to daj mi chwilę.
Okej, no, cierpliwość.
Nie ma nic nadzwyczajnego w robieniu szydełkiem i nabieraniu kolejnych oczek i snuciu kolejnych ściegów, nawet bardzo wymyślnych. Jednocześnie poskładanie ich w określony sposób z pieczołowitością powoduje, że powstają może nie dzieła sztuki, ale taki rodzaj wytworu ręcznego, taki handmade, taka koronkowa bielizna właśnie przez te korączarki z koniakowa tworzona, która znana jest na całym świecie. Mhm. Link do stringów ci podeślę.
Super, to podlinkujemy też, a ja pomyślałem i odważę się to powiedzieć, najwyżej zdecydujesz się, żeby to wyciąć, że to jest taki moment, kiedy kontynuując opis tej metafory, której podałaś, można właśnie wpaść w to, co wpadło pani Nelly Rokita, mówiąc, że staliśmy nad przepaścią i zrobiliśmy krok do przodu, czyli można tak rozwinąć pawiogon i powiedzieć, że to łączenie, to ten, i że powstaje wreszcie taki unikatowy handmade produkt, który jest do dupy. No ale to na szczęście jest już po napisach i w razie czego bez problemu wytniemy.
Dobrze, no to pięknie.
To co? Znowu
do usłyszenia.
Na zakończenie klikam stop. Do usłyszenia za 2 tygodnie.